Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i ksiądz Leszek Gęsiak.
Święty Marcin to wzór uczynków miłosierdzia i ewangelizacji Europy, pisze papież z okazji węgierskich obchodów 1700-lecia jego urodzin.
Nie wyobrażamy sobie, jak bardzo nasze codzienne życie zależy od branży morskiej. Czytamy w przesłaniu Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących na zbliżającą się Niedzielę Morza.
Fundacja Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio wysłała z Poznania kolejny transport pomocy, tym razem do Republiki Środkowoafrykańskiej, gdzie od kilku lat trwa wojna domowa, a życie mieszkańców i misjonarzy jest cały czas zagrożone.
Witamy 4 lipca i zapraszamy na serwis informacyjny.
Świętego Marcina słusznie i zasłużenie można nazwać Ojcem Ubogich, pisze papież w liście do kardynała Dominika Duki, arcybiskupa stolicy Czech. Ojciec Święty mianował go swoim specjalnym wysłannikiem na obchody 1700-lecia urodzin przyszłego biskupa Tours we Francji.
Odbędą się one w najbliższą sobotę w węgierskim mieście Szombathely. W roku 316, kiedy urodził się tam święty Marcin, nazywało się ono Sabaria i leżało w rzymskiej prowincji Pannonia.
Franciszek przypomina, że jako żołnierz, będąc dopiero kandydatem do chrztu, Marcin już pełnił chrześcijańskie uczynki miłosierdzia. Dbał o cierpiących, pomagał ubogim, karmił głodnych. Wydawał na to cały swój żołd, posłuszny słowom Ewangelii, by nie troszczyć się o następny dzień. To wtedy, pełniąc służbę w Amiens we Francji, podzielił się z ubogim swoim żołnierskim płaszczem. Po przyjęciu chrztu podjął owocną pracę apostolską w różnych regionach Europy, stając się niestrudzonym żołnierzem Chrystusa. Węgierskie obchody 1700-lecia urodzin tego biskupa, pisze papież do kardynała Duki, mogą bardzo przyczynić się do tego, by jego wzorem coraz większą miłością otaczać chorych i potrzebujących, umacniać wiarę katolicką i podejmować w Europie nową ewangelizację. Zleca też swojemu wysłannikowi na te uroczystości, by zachęcił obecnych na nich biskupów do naśladowania pasterskiej gorliwości świętego Marcina.
Kiedy siedzimy wygodnie na kanapach w naszych domach, trudno nam zrozumieć, jak bardzo nasze codzienne życie zależy od branży morskiej i morza. Tymi słowami rozpoczyna się przesłanie Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących na obchodzoną w Kościele od 1975 roku Niedzielę Morza.
Przypada ona w tym roku 10 lipca. Zwraca uwagę na szczególnie trudną pracę marynarzy i ludzi związanych z branżą morską. Ma również wymiar ekumeniczny, ponieważ organizowane tego dnia w wielu portach świata obchody przygotowuje się wspólnie z przedstawicielami innych wyznań chrześcijańskich.
W dokumencie przypomniano, że ponad 1 000 000 marynarzy obsługuje około 90% światowego transportu towarowego. Ich życie narażone jest na liczne niebezpieczeństwa związane z siłami natury, piractwem i rozbojami. Muszą także nieustannie się przemieszczać, co pociąga za sobą konieczność ciągłego dostosowywania się do nowych sytuacji. Podczas długich rejsów morskich, nie dających czasem wiele dni czy nawet tygodni możliwości zejścia na ziemię, narażona jest także na poważne wyzwania ich psychika. Autorzy przesłania zauważają też wynikające stąd zagrożenia dla życia rodzinnego marynarzy. Nie bez znaczenia jest bowiem ich rozłąka i oddalenie od najbliższych, zwłaszcza od dzieci. Problemem jest również poszanowanie ich godności ludzkiej i zawodowej. W wielu miejscach świata marynarze są bowiem źle wynagradzani, a wypłata ich pensji opóźnia się czasem całymi miesiącami. Dlatego papież Franciszek wzywał kapelanów, ludzi morza, by byli głosem tych pracowników, którzy żyjąc w oddaleniu od najbliższych, narażeni są na sytuacje niebezpieczne i trudne.
Jednym z elementów, który watykańskie przesłanie mocno akcentuje, jest wkład ludzi morza w podejmowane w różnych częściach świata działania humanitarne. Przypomina się, że wiele załóg statków stało w pierwszej linii pomocy tysiącom migrantów, którzy przez Morze Śródziemne próbowali dostać się w łodziach do Europy.
Rekordowo wysoką sumę, ponad 124 milionów euro, Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie przeznaczyło na realizację projektów wsparcia głównie w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Wszystko to dzięki ogromnej hojności ofiarodawców, która w minionym roku wzrosła aż o 15%. Z zebranych środków sfinansowano ponad 6 tysięcy projektów w 146 krajach świata.
Podwojono środki przeznaczone na pomoc uchodźcom na Bliskim Wschodzie. Największe wsparcie otrzymali Irakijczycy. Z funduszy stowarzyszenia zapewniono m.in. dach nad głową, wyżywienie i opiekę medyczną dla 125 tysięcy chrześcijan z Mosulu, którzy uciekając przed terrorystami z Państwa Islamskiego schronili się w irackim Kurdystanie. Wsparcie otrzymali także mieszkańcy ogarniętej wojną Syrii. Ponadto papieskie stowarzyszenie sfinansowało budowę 1700 kościołów, ośrodków duszpasterskich, seminariów, klasztorów i innych obiektów służących pracy duszpasterskiej. Opłaciło też naukę co 10. na świecie seminarzyście przygotowującemu się aktualnie do kapłaństwa.
Aktualności Radia Watykańskiego.
We Lwowie, przed kościołem świętego Antoniego, odbyła się w niedzielę akcja społeczna na rzecz odzyskania przez parafię budynku dawnej plebanii i klasztoru. Miała ona charakter bezprecedensowy.
Od przeszło 20 lat ta lwowska parafia franciszkanów konwentualnych prowadzi starania o odzyskanie budynku dawnego klasztoru i plebanii, w którym mieści się aktualnie szkoła muzyczna. Obiekt ten jest własnością miasta Lwowa, a został odebrany kościołowi przez władze sowieckie w 1946 roku. W latach 90. zeszłego wieku rozpoczęto starania o jego zwrot, jednak władze ukraińskie utrzymały sowiecki status quo.
W rozmowach na temat odzyskania spornego obiektu strona miejska używa często argumentu, jakoby Polacy chcieli odzyskać dom parafialny. Nie jest to prawdą, co wyjaśnia franciszkanin ojciec Stanisław Kawa.
Parafianie naszego sanktuarium są różne narodowości, ale są to przede wszystkim obywatele Ukrainy, którzy w tym kraju spełniają obowiązki obywatelskie, płacą podatki, pracują na rzecz dobra i rozwoju tego kraju i przykro jest słyszeć od władzy, że Polakom nic nie oddamy. I dlatego chcemy pokazać, że nie jesteśmy tutaj tylko Polakami. Tutaj w naszym kościele zbierają się na modlitwie, między innymi za Ukrainę też, ludzi różnych narodowości. Są to przede wszystkim Ukraińcy, Polacy, Rosjanie, też Białorusini. I dzisiaj chcieliśmy pokazać taką solidarność, że jako naród tego państwa, jako obywatele tego państwa, po prostu nie chcemy być traktowani jako obywatele drugiej kategorii.
Kult świętego Antoniego jednoczy we Lwowie katolików łacińskich, grekokatolików oraz wyznawców prawosławia, a nabożeństwa odbywają się tutaj w językach ukraińskim, polskim i rosyjskim. Ze Lwowa dla Radia Watykańskiego ksiądz Mariusz Krawiec, paulista.
Pierwsza niedziela lipca to w kościele australijskim dzień poświęcony społecznościom tubylczym i mieszkańcom wysp w ciśnienie Torresa. Tegoroczne obchody wpisane w jubileusz roku świętego odbyły się pod hasłem Wszyscy potrzebujemy miłosierdzia.
Biskup Christopher Alan Sanders z Komisji Episkopatu Australii do spraw aborygenów i mieszkańców wysp w ciśnienie Torresa podkreślił, że te najstarsze wspólnoty rdzenne, niezależnie od czasem nie do końca przejrzystej polityki rządu wobec nich, czy też dyskryminującego traktowania ich na forum publicznym, swą postawą dają świadectwo życia w duchu miłosierdzia. Słowa stanowiące motto tegorocznych obchodów – wszyscy potrzebujemy miłosierdzia – często były wypowiadane przez papieża Franciszka. Niejednokrotnie podkreślał on, jak głęboko zranione jest dzisiejsze społeczeństwo, a także jak bardzo potrzebuje ono uleczenia. Modląc się w ich intencji, biskup Sanders prosił także, by przez modlitwę i komunię wciąż ubogacali oni tamtejszy Kościół, dzięki czemu będzie on w pełni takim Kościołem, w którym zawsze obecny jest Chrystus. Dla Radia Watykańskiego z Melbourne, Piotr Kaszubski.
Chrześcijanie wciąż giną w Iraku i Syrii, pozostają też najbardziej prześladowaną mniejszością religijną na świecie. Tak wynika z opublikowanego przez Parlament Europejski raportu o wolności religijnej w 2015 roku. Wyszczególnia on aż 53 kraje, w których dochodzi do takich prześladowań. Szczególnie krytyczna sytuacja jest na Bliskim Wschodzie, w Pakistanie i w Nigerii.
Raport podkreśla, że działania tzw. państwa islamskiego wciąż mogą doprowadzić do wyeliminowania chrześcijan z terenów, gdzie obecni byli oni od 2000 lat. Przypomina się w tym kontekście przymusowe konwersje na islam w Iraku. Liczba wyznawców Chrystusa z ponad miliona w latach 90. spadła tam już do nieco więcej niż ćwierć miliona w roku ubiegłym. Podobna sytuacja jest w Syrii, gdzie liczba ta zmalała z 2 milionów do około 600 tysięcy. Dramatycznym przykładem jest tu Aleppo, gdzie dziś jest już tylko około 60 tysięcy wyznawców Chrystusa z ponad 400 tysięcy, którzy mieszkali tam przed wybuchem wojny. Opracowanie zwraca też szczególną uwagę na Pakistan, zwłaszcza w kwestii wprowadzonego tam tzw. prawa o bluźnierstwie. Przewiduje ono nawet karę śmierci dla tych, którzy dopuszczą się zniesławienia Mahometa. Jeszcze bardziej rygorystyczne przepisy obowiązują w Arabii Saudyjskiej, gdzie, jak czytamy, dochodzi do najpoważniejszych naruszeń wolności religijnej na świecie. Karę śmierci orzeka się tam między innymi za apostazję z islamu, bluźnierstwo czy uprawianie czarów.
Gdy chodzi o czarny ląd, raport wskazuje na krytyczną sytuację w Republice Środkowoafrykańskiej. Muzułmańskie bojówki Seleka zabiły tam od stycznia do kwietnia ubiegłego roku 1200 chrześcijan.
Walka z terroryzmem jest głównym zadaniem, jakiemu muszą sprostać władze Nigerii. Od pokonania islamskich fundamentalistów z Boko Haram zależy pokojowa przyszłość tego kraju. Wskazuje na to arcybiskup Ignatius Kaigama.
Przewodniczący nigeryjskiego episkopatu przypomina zarazem, że w tym afrykańskim kraju wciąż dochodzi do dyskryminacji chrześcijan. Wyznawcy islamu mają meczety, w których mogą spotykać się na modlitwie, a chrześcijanie wciąż z trudem otrzymują pozwolenia na budowę kościołów, stąd też muszą organizować swe spotkania w szkolnych aulach czy pod gołym niebem. Arcybiskup Kaigama podkreśla, że władze Nigerii winny bardziej respektować wolność wyznania i nie sprzeciwiać się formacji chrześcijańskiej ze względu na uprzedzenia religijne.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
Ze Szczecina wyruszyła największa w Polsce rowerowa pielgrzymka na Jasną Górę. Do Częstochowy jedzie 260 osób. Część z nich jest na szlaku już od soboty, wyjechali bowiem ze Świnoujścia. Co więcej, niektórzy z rowerzystów pojadą jeszcze dalej, do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach. Kierownikiem pielgrzymki jest Sebastian Świłpa.
Jak ksiądz arcybiskup nas błogosławił na rozpoczęcie w Świnoujściu, zauważył, że przejeżdżamy 1050 kilometrów. I to jest taka piękna symbolika, że na rocznicę Chrztu Polski przejedziemy właśnie ze Świnoujścia do Krakowa, do sanktuarium w Łagiewnikach, 1050 kilometrów.
25. rowerowa pielgrzymka na Jasną Górę zakończy się 10 lipca. Fundacja Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio wysłała kolejny transport pomocowy, tym razem do Republiki Środkowej Afryki. Dary zebrane w Polsce trafią do dwóch misji, w Ngaudaye i w Bagandu, mówi Justyna Janiec-Palczewska z Redemptoris Missio.
Prawda jest taka, że jedno z tych miejsc, do których wysyłamy, w tej chwili znajduje się w strefie zagrożenia. Te dary oczywiście dolecą do Republiki Centralnej Afryki, natomiast zostaną przez misjonarzy odebrane dopiero w spokojniejszym czasie, kiedy drogi staną się przejezdne. Dokładnie przez tą misję w Ngaudaye przeszli dosłownie kilka dni temu rebelianci i zrabowali dosłownie wszystkie zapasy żywności. Wobec tego to, co teraz wyślemy, będzie bardzo, bardzo przydatne.
W transporcie pomocowym znalazła się tona mleka w proszku, tyleż samo środków opatrunkowych oraz łóżko porodowe podarowane przez jeden z poznańskich szpitali ginekologicznych.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.